Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Z tej strony witam Was Michał Masłowski.
Z drugiej, jakieś 300 kilometrów na wschód, Rafał Iżyński.
Północny wschód.
Północny wschód.
Tak by było. Dobrze. Rafale, co tam na giełdzie?
Korekta. Korekta odczuwalna tak prawie po całości, bo oprócz chyba spółek paliwowych, to ewidentnie gdzieś tam wszystko sobie spada powolnie. To może też troszeczkę dziwić, bo z drugiej strony gdzieś tam mamy jakieś fajne dane dotyczące napływu gotówki do funduszy. Może te akcyjne nie radzą sobie tak dobrze jak inne, ale też są beneficjentami in plus. No ale z drugiej strony mieliśmy dużą ofertę Dino, która gdzieś tam pewnie odciągnęła trochę środków z pozostałych.
Powiem Ci, że Dino elegancko, w sensie tam chyba był debiut na plus 10, skończyło się na chyba plus 11 czy plus 12. Dzisiaj widzę, jest tam parę groszy jeszcze do przodu. Naprawdę, już widziałem taki znamienny tytuł chyba w parkiecie, czy Dino rozwiąże worek z ofertami. Bardzo możliwe, to jest, wiesz, to jest poważna sprawa. W ogóle to Dino, to jest gigantyczna spółka, to jest 3,5 miliarda wyceny, tam ponad. To jest chyba na 30 którymś miejscu, wiesz, to Dino się plasuje na 30 którymś miejscu, jeżeli chodzi, wiesz, o wielkość spółek, tam liczę pod względem kapitalizacji, więc to poważna sprawa. Jeżeli to się udało, nie było żadnej wpadki, no tak to nazwijmy, no to naprawdę to sporo moim zdaniem podmiotów uwierzy, że to chyba jest dobry moment na to, żeby jednak w kierunku rynku kapitałowego się zwrócić, wiesz. Inwestorzy dopisali, wszyscy dopisali, inwestorzy zarobili, to ważne, zarobili dotychczasowi właściciele, także tam póki co nie ma przegranych na przypadku Dino, nie?
Ciekawy jest ten case, bo mamy HOSSE, tak, ten WIG 20, MWIGi i inne indeksy, no patrząc ostatnie tam 12 miesięcy czy 6 miesięcy, bardzo mocno ładnie podskoczyły. Z drugiej strony większość spółek wychodzi niż wchodzi z giełdy, środki do funduszy napływają, a właśnie IPO to tak głucho raczej o tym, nie słychać się o nowych spółkach.
Ale jeszcze chciałem zwrócić uwagę na jedną przyczynę takiego, wiesz, zatrzymania HOSSY, takiej niepewności i to być korekty tam z wyjątkami, no to jest niepewność polityczna, bo zdaje się, że nie śledzę to do końca, ale chyba w najbliższą niedzielę są wybory we Francji. I tam jest duża szansa, że mogą dojść jacyś populiści do władzy, którzy będą, wiesz, forsowali tym razem, w przypadku Wielkiej Brytanii to był Brexit.
Frexit,
tak? I to jest takie ryzyko. Ja tutaj nie wiem, czy to jeszcze, jak się ukażemy jeszcze przed weekendem, to zakładam, że to jeszcze będzie dostępne. Marek Rogalski z Bosia napisał bardzo taki fajny, specjalistą, to on się w tym specjalizuje, taki raport, nazywa się BOSTA, raport specjalny. Francja wybiera prezydenta, rynki finansowe wstrzymują oddech. I on tych wszystkich kandydatów na prezydentów tak dokładnie analizuje, tak? No i tam jedną z głównych kandydatek jest ten Marine Le Pen, która jest znana ze swoich
hardkorowych poglądów.
Tak, nacjonalizmu, ksenofobii i tak dalej. Tak jak dosyć bardziej takiego radykalnego przekazu jak do tej pory. No i w jej przypadku ten Frexit, czy jak to będzie nazwane przez rynki, jest jak najbardziej, mógłby być jakąś realnym scenariuszem. Tutaj Marek Rogalski bardzo fajnie pisze, że wiesz, jak zareagują rynki finansowe, tak? Jak zareagują rynki finansowe w przypadku wygranej Marine Le Pen? No i czy tu bomba w dół, że Brexit to będzie, wiesz, to podobny do Brexitu albo nawet mocniej. No generalnie chyba na bossefx.pl możecie rzucić okiem. Bardzo fajnie to Marek Rogalski opisał. O, przeczytam komentarz. Jeżeli wygrałaby Marine Le Pen, reakcja rynków będzie bardzo gwałtowna, tym bardziej gwałtowna i mniejszą szansę na wygraną Le Pen będą dawać wcześniejsze sondaże. Dla rynków będzie to katastrofa, przy cenie energii, nazwijmy, żeby być szybka, ale i dość głęboka. No, także tak to wygląda. Pozostałych kandydatów ja ich nie rozróżniam, nie analizowałem, ale zasadniczo wiem, że rynki tam patrzą uważnie, co tam w tej Francji się wydarzy w najbliższy weekend. Tam są jakieś dwie tury, prawda? Dobrze, rzućmy okiem, na nasz rynek. Tutaj chciałbym, żebyśmy zaczęli od tego, że wiadomo, korekta korektą, prawda, ale są spółki, które no, biją rekordy hossy, tak? I taką spółką jest PKN Orlen, który tam dwa dni temu, nie, wczoraj, 112, ponad 112 zł historyczne maksimum i Lotos też się tej korekcie nie poddał, wręcz przeciwnie, prawda? Jak wygląda Lotos? No tam jest też przyzwoicie wygląda i z czego to wynika? O matka, Rafał, będziesz żył.
Z czego to wynika? No, przynajmniej odpowiedź na to pytanie próbowali dać autorzy raportu, rekomendacji z domu maklerskiego Boś, którzy wycenili bardzo, bardzo wysokie te wyceny dali, bo dla Orlenu dali 125,50, a dla Lotosu, uwaga, 74,5 zł.
O matko, przypomnij, że teraz Orlen po 111,5, a Lotos, czekaj, a Lotos jest po ile dokładnie, bo nie mamy 50 kilka, prawda?
Tak, 50 jest
53, kilka. No 53 zł powiedzmy.
Więc w dniu wydania rekomendacji tam był upside 38% dla Lotosu, więc no, bardzo dużo szokujące. Rzadko się zdarzy, żeby wiadomo, tam jakaś spółka WIG20 aż taką miała różnicę. Jakie są tutaj argumenty za tym? No przede wszystkim takie, że te inwestycje, które zarówno Lotos, jak i Orlen podejmuje w swoje aktywa i te zyski, które mają później te zakończone inwestycje przynosić, no nie są właściwie wycenione przez rynek. I tutaj Lotos oczywiście projekt EFRA, a Orlen, no to Litwinowa ten projekt i generalnie zwiększenie marżowości, efektywności, oddanie tych dwóch elektrowni kolejnych, odbudowa wolumenu produkcji petrochemicznej i to są te główne przesłanki. Do tego to, co Lotosowi ma sprzyjać tak chyba najmocniej obok projektu EFRAN, to walka z mafią paliwową, w ogóle restrukturyzacja tej całych przepisów dotyczących handlu paliwami w Polsce. No wiadomo, jak ja rozmawiam z niektórymi przedstawicielami czy spółkami, które funkcjonują w tej branży, no to oni no, narzekają, bo im się cały czas przepisy zmieniają i muszą dostosowywać się do nowych obowiązków. Więc wiadomo, mniejsza strefa paliwowa, więcej handlu idzie wtedy, więcej popytu właśnie do takich Lotosów czy Orlenów.
Ale lokalni dystrybutorzy, czyli właśnie Orlen i Lotos, są jakby beneficjentami tych zmian przepisów, bo to, żebym ja dobrze rozumiał, kiedyś było tak, że kupowałeś coś, czy to telefony komórkowe, czy sprzęt elektroniczny, czy paliwo w cenie netto i sprzedawałeś za granicę w cenie netto. Ani tu i tu nie, tego VAT-u przy kupnie że kupowałeś, tam nie odprowadzałeś VAT-u i później nie odliczałeś tego VAT-u. I koniec. Tak? Co prowadziło do czegoś takiego, że ktoś kupował cenie netto, a te paliwo dziwnym trafem zostawało w Polsce. Tak?
Wiesz, VAT-em.
A teraz ma zostać zmienione to tak, że jeżeli tak robisz, to musisz na początku ten VAT zapłacić, a później możesz się ubiegać o zwrot tego VAT-u. Tak? Co powoduje jednak to, że jest ukrócenie tej szarej strefy, bo jeżeli ktoś faktycznie tak robi, może tak robić, oczywiście ma ten problem, że musi VAT zapłacić, a później musi ten VAT ubiegać. To trwa, no i wiadomo, jak to jest z tym rządami skarbowymi, zwrócą ci albo za tydzień, albo za rok i za tydzień, więc to wszystko się zmienia, ale zasadniczo beneficjentami są ci, którzy importują normalnie ropę i sprzedają ją na rynku polskim, tak? Ponieważ oni tego zamieszania po prostu nie mają.
No to też, ale no już
nie
mówię
wiem, czy
o
rozumiem
zwykłym przemycie
nie?
też. Mówię też o zwykłym jakimś tam przemycie. Różnica cen versus, nie wiem, obwód kaliningradzki, wschodnia granica jest bardzo duży. No, myślę, że młode wilki większość z nas oglądało. Nie, więc to zakład, że dalej tam coś funkcjonuje z takich rzeczy na granicy. No wiadomo, że to się może tylko pozytywnie przełożyć na popyt od taki wewnętrzny.
Takie, że mój ulubiony fragment z tego filmu, jak cię złapią za rękę, mów, że to nie twoja
Nie
ręka.
twoja ręka, tak, amen.
Dobrze. Nie, wiesz, to trzeba się przyglądać tej branży paliwowej, bo to i w ogóle tego typu branżom, które korzystają na tych zmianach podatków z VAT-em, tak? No nie przez przypadek, przez te wszystkie karuzele VAT-owe i ten, wiesz, ten import w cenie netto, eksport w cenie netto, że to zostaje teraz ukrócone, że ten VAT musi być w jednym momencie naliczony, a potem, no nie wiem, jak to tam dokładnie działa, tak? Więc czy musisz ten VAT zapłacić, bo będę ubiegać się o jego zwrot. No kiedyś było przecież tak, że Polska była eksporterem netto telefonów komórkowych. No jaja,
tak, słynny,
przecież, nie?
Słynny przykład.
No to właśnie dlatego, tak? Właśnie dlatego. Teraz jak to ma być ukrócone, być może będzie większe zamieszanie, jeżeli chodzi dla tych przedsiębiorców. No ale co do zasady, ten ma szansę całą szarą strefę, no sporą część tej szarej strefy wyeliminować. Dobrze.
Tak, no także zamykając temat Orlenu i Lotosu, tam jeszcze oczywiście jest podany ten case, że no, autorzy nie wierzą w drogą ropę naftową, żeby te ceny gdzieś tam jakoś podskoczyły znacznie powyżej, czy tam 50 czy 55 dolarów za baryłkę, a niższa cena ropy, no to wiadomo, gdzieś tam na marżach się to zazwyczaj bardziej pozytywnie odbija, co właśnie doświadczają Orleny i Lotosy od tam około 1,5-2 lat.
No ale cena ropy przez ostatnie, nie wiem, pół roku, rok jest, powiedziałbym, dosyć umiarkowanie stabilna. To nie ma już takich bardzo...
No na szczęście. Na szczęście, no i tam jest jeszcze oczywiście ten case drogiego czy taniego dolara, tak, który
no,
też
to,
ma.
To oczywiście. Dobrze. Chciałem się ciebie zapytać, bo tu widzę wpisać do planu odcinka, co się dzieje na JSW?
No ja to jest bardzo ciekawy.
Czyli tak
jak
mieliśmy go regularnie, wiesz, w podcaście, żeśmy omawialiśmy JSW prawie co tydzień, tak jak już daliśmy mu odpocząć. Teraz z ciekawości posłuchałem, co się dzieje w JSW.
No tak po tym rajdzie z 60 na 75 zł kilkoma białymi świeczkami, ten opór, który był na 75 zł, no, spowodował reakcję i korektę w dół. To się oczywiście pokryło z wyznaczeniem szczytów na cenie węgla koksowego. Teraz przez kilka ostatnich dni cena węgla koksowego w kontraktach na ten najbliższy miesiąc, na kwiecień, ona dalej gdzieś tam jest bardzo wysoko, ale te kolejne miesiące w drugiej części, w drugim półroczu tego roku, no już gdzieś tam dość mocno się schodziły te ceny i one gdzieś tam opadły. Dalej jest bardzo duży znak zapytania, jaki będzie benchmark, a co ważniejsze, jakie będą faktyczne ceny uzyskane przez JSW z kontrahentami, z odbiorcami w Europie. No bo jak wiadomo, w Europie nic się za bardzo istotnego nie dzieje w cenach koksu czy stali, więc i nie ma aż takich dużych powodów, przesłanek, żeby sam węgiel koksujący w Europie tak mocno skoczył, więc tu jest ta obawa rynku. Mieliśmy twardą deklarację Tobiszowskiego, że nie będzie emisji akcji na razie w JSW. To jest gdzieś jakaś taka mała petardka, która odpaliła, ale na to rynek nie zareagował, bo to już w większości było wycenione w kursie. Mamy cały czas, pamiętajmy przecież dla JSW, tak jak dla Orlenu Lotosu, kurs dolara, prawda? Jest ważny. Więc ten dolar gdzieś tam już no, zakończył swój rajd w górę, on się trochę konsolidował lekko powyżej 4 zł, no a teraz tak jakby gdzieś tam zaczyna gdzieś tam słabnąć poniżej tej czwórki, więc tu jest jeszcze takie ryzyko dla JSW. No i tak naprawdę, wiesz, z jednej strony nie ma już takich strasznie dużych argumentów, żeby ten kurs ciągnąć gdzieś tam w górę na 100 czy na 120, jak te ceny znowu gdzieś tam wracają do swojego targetu węgla koksującego. A z drugiej strony no dalej mamy to wsparcie dla obecnych poziomów, że te zyski w JSW na ten rok będą naprawdę, zapowiadają się no znacznie dużo, dużo, dużo lepiej niż w 2016 roku. Więc no tak powoli remisowo wydaje mi się robi dla popytu i dla podaży.
Okej, okay. Dobrze. Jak w ogóle jest wycena naszego portfela? Bo tak w ogóle patrzę, że Brio minus 2% dzisiaj i tak, no, tak dalej klepie się w okolicach tam między 8 zł a 8,5 zł. PMPG minus 10 dzisiaj. O nie, no minus 6 odbiło. Nie wiem, co tam się stało, bo taka bomba
nie
była
wiem.
Z samego rana.
Od rana PKC było sypanie, 50 tysięcy akcji przeleciało, momentami było 4,50, minus 10%. Teraz jest uspokojenie nagle. Nie wiem, czy ktoś po prostu musiał wyrzucić, nie ma żadnego komunikatu. Nic nie wiem, żeby pojawiła się jakaś sprawa nowa sądowa albo jakiś wyrok wobec nietoczących się, które zazwyczaj wprost ostatnio, powiedzmy, że było ich po ich myśli te wyroki. Więc no, nie wiem, z czego wynika taka reakcja nagła podaży. No, ale teraz nagle już ustąpiło i zobaczymy, co dalej. Jak portfel wczoraj sprawdzałem, no korekta dosięgnęła, ale tam tak jak 35, gdzieś tam mieliśmy te szczyty, to było 33,900.
Okay.
Było 3,5%. Myślę, że tak adekwatnie do tego poziomu korekty, który jest na rynku w tych, no w tych misiach, tak.
Dobra. Widziałem, że wpisałeś do planu odcinka twój nowy typ, nową spółkę, którą wykopałeś z podziemi. Co to jest? Że powiedz mi, co to za nowy deweloper? I2 Development. Przyznam się szczerze, przyznaję się ze wstydem, jak musiałem sobie, wiesz, skrót rozszyfrować. Co to w ogóle jest, czym to się zajmuje i skąd w ogóle pomysł na zainteresowanie taką spółką?
Wiesz co, zwróciła ta spółka moją uwagę w momencie, kiedy dawałem vintage do głosowania.
Mhm.
Czyli tam z 2,5-3 miesiące temu, coś takiego. To jest I2 Development, to jest dość nowy, świeży deweloper notowany na giełdzie. Tam jest płynność no, bardzo niska, ale jak porównywałem sobie wskaźnikowo deweloperów w całą branżę, wówczas, no to właśnie I2 Development i Vantage mi najlepiej gdzieś tak pasowało wśród takich, powiedzmy, racjonalnych deweloperów, porównując wskaźniki rynkowe. Vantage wtedy miał, bardziej mi się podobała w ogóle historia wyników Vantage i wartości tych wskaźników wtedy przy poziomie 3,20 i wówczas postawiłem na Vantage do głosowania, spółka wygrała, zarobiliśmy tam te swoje parędziesiąt groszy na Vantage'u, no a w momencie, kiedy Vantage prawdopodobnie już teraz zniknie z giełdy, no to gdzieś tak o tym I2 Development, który...
Wszystko to wskazuje, tam się chyba to wyzwanie, nie pamiętam dokładnie, ale chyba się to wyzwanie udało.
Tak, tam powyżej 90% ci wzywający gdzieś tam zebrali. No i sobie tak przypomniałem o tym I2 Development jako jednym z tych deweloperów, takich wartych, myślę, zainteresowania. No i spółka właśnie dzisiaj opublikowała propozycję wypłaty dywidendy, która wyniesie według rekomendacji no 10%, tak, versus obecna cena rynkowa, więc no 10% stopa dywidendy wśród deweloperów to chyba też jedno z najwyższych poziomów.
To widać, jaka to jest spółka, że ciesząca się tak umiarkowanie niewielkim zainteresowaniem, bo kurs tu zrobił plus 0,83%, wiesz, na niewielkim obrocie. Nie, sorry, 183 tysiące złotych na tę spółkę to jest ogromny obrót. Wycofuję się z tego, co powiedziałem, że wiesz, że to jest, no i w ogóle wykres wygląda tak, że to się nie nadaje do analizy technicznej. Wiesz, że jest taki poszarpany, wiesz, sam jedna transakcja dziennie. No to widać, że jest jakaś taka spółka, gdzie teoria rynku efektywnego nie działa. Nie, że to... No rzućcie sobie, drodzy słuchacze, okiem, tak? Na ten sticker jest, jaki jest sticker? I2D. I2D.
Tak,
to
ale masz
widzisz, jak wygląda wykres, nie? Po prostu to jakieś takie, wiesz, widać, że tam zainteresowanie inwestorów, umówmy się, skromne, prawda?
Masz CDWK 0,8, CZ 7,7 i masz stopę dywidendy 10%.
Mhm,
no to pokaż mi inną taką spółkę.
Okej.
Okay. To mi się troszeczkę, tak mi się skojarzyło troszeczkę z Idea Bankiem, bo prezes Buczek ostatnio wymienił właśnie Idea Bank jako jedną ze spółek, która gdzieś tam w sektorze banków gdzieś tam podoba mu się, no ale ta hostca bankowa nie objęła akurat tej spółki. No to tak właśnie mi się ten I2 Development, deweloperów mi się skojarzy.
Idea Bank dzisiaj, 3 transakcje. Łączny obrót 6 tysięcy złotych.
Mhm.
No. A kiedyś
No i to
pamiętam,
jest właśnie
pamiętam miałem, tak się, nie powiem nazwy, bo to w ogóle już są zamierzchłe czasy, się ta spółka jest na rynku podstawowym i dobrze sobie radzi, ale kiedyś miałem i kupiono jedną spółkę z New Connectu. Kupiłem jakieś tam tego i było tak, że moje zlecenie wisiało jako ostatnie wykonana transakcja przez miesiąc. Przez miesiąc nie było obrotu. Ja tak usiadłem, że tak, co to ja w ogóle zrobiłem? Przecież jak ja bym chciał to sprzedać, nie? No to to w ogóle będzie, prawda? No ale na szczęście już jest i płynność sensowna, i rynek podstawowy i tak dalej, nie? W przypadku tej spółki. No ale to pamiętam. Dobrze, chciałbym, żebyśmy się pokłócili trochę, ponieważ ostatnio, no to na Twitterze była aktywna wymiana zdań. CD Projekt zapowiedział wypłatę dywidendy.
No właśnie, ja
ile? Ile tej
twierdzę,
dywidendy?
Że to po prostu śmieszne. To tylko złotówki wychodzi.
Złotówki, a jest kurs, powiedzmy sobie, 69 zł. Zapowiadali, jak było 60 chyba 6 czy coś takiego. 1 podzielić na dzisiaj 69 daje stopę dywidendy około 1,5%. I ja chciałem powiedzieć, no że i... bardzo chciałem pochwalić CD Projekt za tęże decyzję, a ty w ogóle tu słyszałem, że coś chciałeś ich publicznie obśmiać. Czemuż to?
Tak, już no 100 milionów złotych, tak, bo mniej więcej tam około tyle gotówki wypłynie ze spółki w cashu, co jest w spółkach gamingowych po prostu królem i ma służyć do finansowania nowych produkcji, no to wydaje mi się, że właśnie powinno być w ten sposób zagospodarowane. Okej, okay, CD Projekt ma znacznie więcej gotówki niż 100, 200 czy 300 milionów złotych.
No właśnie.
Ale z drugiej strony no, spółka przecież udowodniła w ostatnie lata, że potrafi odpowiednio produkować gry, więc no dlaczego akurat takie środki na dywidendę, a nie właśnie wrzucenie, sfinansowanie kolejnego jakiegoś tam zespołu deweloperów, bazowanie na swoim brandzie, na swoim know-how i tak dalej i pójście w inną grę, tym bardziej, że wiadomo, duże gry nie robi się w dwa kwartały, tylko w 3-4 do 5 lat, więc warto, myślę, te środki zainwestować w zacieśnienie tego kalendarza wydawania nowych gier i nie zostawać tylko z Cyberpunkiem gdzieś tam na za 2 lata, okej, ma ten ta gra karciana wyjść i to ma być jakiś hit, no ale no to róbmy więcej tych hitów, a nie, że te środki po prostu wypłacamy w wysokości takiej, że akcjonariusze, którzy obecnie mogą gdzieś tą złotówkę w przeliczeniu na jedną akcję, no zarobić albo stracić w ciągu intradayowo.
No to policzyli, że prezes Kiciński dostanie jakieś 10 milionów złotych na drobne wydatki.
No ale no to sobie robi dla siebie, czy woli zbudować wartość akcji i o, jak pójdą te akcje o 2 złote do góry, to zarobi 2 razy tyle niż tam.
Ale to zwracam uwagę na punkt widzenia. Punkt widzenia zależy zawsze od punktu siedzenia i tak dalej. Punkt widzenia jest bardzo dobry z punktu widzenia inwestora, który aktywnie handluje na akcjach. To znaczy, kupuję dzisiaj i jestem, nie wiem, nawet stawiam sobie roczny horyzont inwestycyjny, jestem zainteresowany, tak jak ty powiedziałeś. Niech oni tam zainwestują w jakąś nową produkcję, tak, i niech to pójdzie, nie wiem, kolejne. Niech 100 milionów nie wiem, wyprodukują, znowu jakiś hit ogłoszą i znowu i kurs akcji skoczy i tak dalej. I tam za rok sprzedajesz, jesteś zarobiony, nie wiem, 20-30%, tak, i, prawda? Czy tak, nie wiem, przypominam, stopa zwrotu od początku roku na CD Projekcie to jest 32%, a z ostatniego roku to jest 165% wzrostu. To jest okej, to jest jeden punkt widzenia i ja to rozumiem. Mój punkt widzenia jest taki, wyobraź sobie, że ktoś, powiedzmy, uwierzył 5 lat temu w tę spółkę. I kupił. Tam ją wtedy było w 2012 roku jakieś między 4 a 5 zł. To dzisiaj zrobił w ogóle 1000%. Tak, bo to tak mniej więcej jest. To są takie to jest ten poziom wzrostu o ponad 1000%. Ma dalej te akcje w portfelu, loguje się na swój rachunek, ma tam gigantyczną wycenę już tej pozycji. Myślę, że inwestycja życia, prawda? CD Projekt przez ostatnie 5 lat. No i co? I powiedzmy, że dalej wierzy w tę spółkę. Zobacz, dalej wierzy
to
w tę spółkę.
To niech sprzeda 0,5% pakietu.
Patrz, dalej wierzy w tę spółkę, dalej chce ją mieć, wszystko mu się podoba, nie chce nic sprzedawać. Nie chce nic sprzedawać, bo jest, nie wiem, dużym tam już akcjonariuszem i tak dalej. Chodzi o to, że gdzieś w pewnym momencie po przekroczeniu jakiejś tam skali działalności i po przekroczeniu jakiejś tam, jakby to powiedzieć, no tak, dobrze, dobrze powiedziałem, po przekroczeniu pewnej skali działalności, po nabyciu pewnej już masy gotówki, która pozwala bardzo bezpiecznie wypłacać dywidendy, nie zaburzając długoterminowych planów spółki tam, tak, to moim zdaniem spółki powinny płacić dywidendy, żeby właśnie premiować tych długoterminowych inwestorów, bo wiesz, ja z wyceny mojego portfela, no wiesz, no nie mogę pójść i wydać na frytki, że tak powiem, wiesz, na drobne przyjemności, tak? Nie wydam, patrząc na wycenę portfela. Jakieś tam gotówka zawsze ponad do tych akcjonariuszy spływać. Wydaje mi się też tak, że patrząc na spółkę taką jak CD Projekt, że na pewno tam nie postawiono na szali scenariusz A, wypłacamy dywidendę, scenariusz B, kompletnie rozłączny, inwestujemy w nową grę. Na pewno nie było takich scenariuszy. Zakładam, że zakładam, że zarówno scenariusz A, jak i scenariusz B są w przypadku tej spółki możliwe i zasoby gotówkowe to no gwarantują, pozwalają na wypłatę dywidendy, i na poszukiwanie, inwestowanie w nowe gry. Mi się w ogóle wydaje, że taka gigantyczna już korporacja jak CD Projekt, ona musi inwestować w nowe tytuły, bo nigdy nie wiadomo, czy im się przez przypadek noga nie pośliźnie na czwartym Wiedźminie. Tak? Więc oni muszą szukać, wiesz, co chwilę szukać, a zainwestujmy coś tam, a rozwijmy, a tego cyberpunka, a ten gwint, a coś tam, że tego typu ukrytych projektów, których my nie widzimy, w spółce jest rozwijane na pewno dużo. Tak? I po prostu, nie wiem, raz w roku, raz na dwa lata nagle wychodzi, o, to, co wypracowaliśmy jak w garażu przez ostatnie dwa lata, nabrało już takich znamion realności, że pokazujemy światu. Na bank, bo i tego to jest tak, jak sobie kiedyś o KGHM rozmawialiśmy, że KGHM to jest taka spółka, która musi cały czas w sposób ciągły poszukiwać nowych złóż na świecie. W sposób ciągły, bo gdzieś, wiadomo, jeden sobie się kończą i ciągle tam trzeba poszukiwać nowych i nie mogą zrobić czegoś takiego. Albo wypłacimy dywidendę, albo będziemy poszukiwali nowych złóż. Oni muszą robić i jedno, i drugie. To wydaje mi się, że CD Projekt jest taką spółką, że wypłata dywidendy na pewno tego, co ty żądasz, chciałbyś jako akcjonariusz, że niech oni tam lepiej inwestują w nowe gry, że na pewno tego nie zaburzyło. Oni tak inwestują w nowe gry, a nie dlatego, że oni muszą inwestować w nowe tytuły, żeby dywersyfikować się, żeby, wiesz, żeby ten Wiedźmin nie był takim gigantycznym obciążeniem, tak? To żeby nie było tego case'u Apple. Wiesz co, że Apple ma case iPhone'a, nie? Że spółka z całości stoi na iPhone'ie. Jakby im się omsknął, wiesz, kolejny iPhone gdzieś nie udał, no to byłby problem, nie? To tak samo jest w CD Projekcie. Jakby im się nie udał kolejny, jak im się uda kolejny Wiedźmin, to będzie znowu wystrzał kolejne 100% do góry. Jak im się nie uda kolejny Wiedźmin, no to mógłby być problem.
No tak? Właśnie, i teraz trochę sam sobie zaprzeczasz, bo jeśli się tutaj zgadzamy gremialnie, spółka musi inwestować i tak dalej, i tak dalej, to ja jestem zdania, że oni powinni po prostu dużo inwestować na maksa, a oni w tym momencie poprzez wypłatę dywidendy po prostu zmniejszają skalę inwestycji, które mogliby sobie pozwolić.
Ile tam kasy jest na koncie?
Wiesz co, nie pamiętam dokładnie, tam jest 600-700 baniek.
No tak stówkę wypłacą, a pozostałe 600-700 baniek będą wypłacać.
Ja no wiesz, no to...
Postaw się z punktu widzenia inwestora, który 5 lat temu zainwestował w CD Projekt po 10 zł. Nie, 5 lat temu to było po 5 zł. Jak on ma, jak on teraz złotówkę dywidendy dostanie, to jest bomba, nie?
Ale o czym my tutaj rozmawiamy? Złotówka dla niego to intradayowo zarabia to, co on może mieć. Dywidendy to on sobie sam może zrobić.
Ale on nie chce sprzedać tej spółki. On nie chce sprzedać spółki.
Ale kto mu każe całość sprzedać?
Ale wiesz, to są inwestorzy, jak wiesz, on kupił, zajął pozycję, taki inwestor, i on trzyma, ma tych akcji tam ileś, on nie chce sprzedać, on dalej wierzy, że się Wiedźmin czwarty uda. Tak? I tam będzie dobrze w tej spółce. Dla takiego inwestora długo, wiesz, bo ja się zgadzam, że ktoś dzisiaj kupił CD Projekt po 70. Dzisiaj. I ktoś mu proponuje złotówka dywidendy. 1,5% stopy, niecałe 1,5% stopy dywidendy. No to jest takie oj. No wygłupy jakieś. Nie, to tak jak KGHM wypłaca 1,5 złotego dywidendy przy cenie powyżej 100 zł. A ile teraz KGHM zaproponował dywidendy? Przepraszam, tak.
Chyba nie ma.
Albo chyba jeszcze mniej nawet i tak dalej. Albo może nie ma. To zgadzam się, że dla inwestora, który dzisiaj kupi jest 70 zł, po 70 zł i złotówka dywidendy, czy tam, to jest tak, no śmiesznie wygląda, ale dla kogoś, kto kupił 5 lat temu, no to jest stary bajka.
Mi się po prostu, mnie to w ogóle nie przekonuje. Kiedy spółki wypłacają dywidendy? No, wtedy, kiedy mają gdzieś tam nadmiar gotówki albo mają sztywną politykę dywidendową, Albo mają nadpłynność, ale mało tego, no spółka ma nadpłynność, ale też i nie wie wtedy, nie ma na tyle dobrych pomysłów, żeby inwestycyjnych, żeby te środki pomnożyć. Ja jestem zdania, że jeżeli spółki dobrze inwestują, dobrze mają zajebisty, o, przepraszam, bardzo dobry, tak, pomysł
dobra,
na robienie produktów. Może być, tak?
Oznaczymy explicit ten odcinek.
I w tym momencie powinny po prostu całe zdolności gotówkowe po prostu reinwestować, bo z inwestycji znacznie szybciej wzrośnie wartość całego przedsiębiorstwa.
Ale
no to ja znam, ale poczekaj, poczekaj. Ja znam większość inwestorów, którym jakbyś zadał pytanie, bo to jest kwestia pytania w referendum, nie? Też czasami.
Jakie?
Jak zadasz po prostu dane pytanie, tak? No to ty zadajesz pytanie, no postaw się w akcjonariuszy, która kupił CD Projekt po 5 czy po 10 zł i teraz ma złotówkę dywidendy, ma 20% stopy dywidendy.
Jest
tak?
Bomba, nie?
A ja zadaję, tak, no to ja mówię tak, fajnie, super. A ja zadaję pytanie, czy jeśli spółka nie wypłaci dywidendy i będziesz miał po prostu te 1,5% w cenach obecnej twojej wyceny tego twojego pakietu na rachunku, machniesz na to ręką, a spółka to zainwestuje i za rok czy 2 lata dzięki temu będziesz miał jeszcze 50% więcej warty ten twój pakiet, to co wybierzesz? Te 1,5% teraz, czy szansa, że będziesz miał 50% więcej za 2 czy 3
Ale
lata?
Ale w przypadku tej spółki akurat obydwa scenariusze mogą być realizowane i zakładam, że są realizowane jednocześnie.
No to od razu ci powiem, że jeśli zakładamy teraz, że spółka dalej fajnie odniesie sukcesy i dalej będzie wzrastać, no to jakby zostawiła i reinwestowała te 100 baniek na dywidendę, to by większy jeszcze sukces wniosła i jeszcze by byłaby więcej warty za te 2 lata. No i nie o 1,5%, nie o 15%, tylko o 30-50%.
A to nigdy nie wiadomo, bo to jak dobrze wiemy, branża gamingowa, prezes no to... powiedział, że to że to różnie może być. Ale zobacz, przykład, i nie wiem, to ktoś na Twitterze podał, a nie mogę teraz znaleźć, bo to jakoś tak na szybko, że przykład z rynku zachodniego, też producent gier, czyli znowu branża, która wymaga inwestycji, poszukiwania ciągle produkcji nowych tytułów, nowych, poszukiwania nowych, jak wiesz, produkcji kolejnych superhitów, Activision Blizzard, czyli gigant. Gigant w tej branży. Ja tu widzę dywidendę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ostatnich lat wypłacaną, a spółka wzrosła w tym czasie o ponad 300%.
No fajnie, a co by było, znaczy wiesz, to
i przepraszam cię,
też...
i stopy dywidendy są niskie. Stopy dywidendy są niskie, bo tu widzę, zaczęło się na 2011 1,5%, później złoty, znowu 1,4%, 1,30% i już później poniżej procenta, a ostatnio gdzieś tam w 2017 0,6%, czyli bardzo mało, tak? Tutaj widzę 0,3 dolara przy cenie akcji $50, czyli bardzo mało, ale tu znowu ta spółka była warta 5 lat temu poniżej $10. No i jest znowu identyczny patent, nie? Też zakładam, że Blizzard regularnie wydaje kasę na nowe gry. No a jednak osiągnęli już, przekroczyli jakiś próg działania, że stać ich na jedno i drugie. No, dałem sobie rękę uciąć, że i Blizzard, i CD Projekt na pewno nie zrobili czegoś takiego. Nie rozwijamy nowych projektów, to troszkę musimy przyhamować, bo trzeba wypłacić dywidendy. No to jest niemożliwe. To nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Jestem za dywidendą.
No dobrze, ale to o to chodzi, że po prostu więcej można rozwijać tych projektów.
Oczywiście.
Niż w wersji bazowej.
Oczywiście, że tak. Jeszcze więcej.
No
tak,
to co?
Wiesz, no, po to, no zobacz, wzrostem kursu akcji akcjonariusze się nie najedzą.
No jak to nie?
Nie, no mogą sprzedać kawałeczek, ale jak ktoś wierzy w tę spółkę, nie wiem, ktoś nie wiem, analizuje, gra w te gry i sobie już nie, no Wiedźmin 4 to będzie taka petarda, że tam sprzedadzą tego jeszcze znowu 2 razy więcej. Tak? On chce mieć te akcje. A raz na jakiś czas, jak mu spółka jednak wypłaci kawałeczek zysku, który nie wpływa na rozwój Wiedźmina 4, Wiedźmina 5, to się moim zdaniem wielka krzywda nie dzieje, wręcz przeciwnie.
Jak to nie wpływa? Wpływa. Masz mniej środków na inny time. No dobra, no to ty mówisz, dobra, no to obok Wiedźmina 4, które pewnie będzie już nie nazwany Wiedźminem, tylko historią, nie wiem, kolegi Wiedźmina albo tam
dlaczego?
Ja nie... Lucyfera, konia i tak dalej.
Nie, mi się wydaje, że marka już zna, ten The Witcher, to jest
nie,
tak
nie,
no
już powiedzieli, że to już jest, wiesz, tak, temat Witcherów, to
nie wierzę.
Powoli jest wyczerpany.
Nie wierzę w to. Nie wierzę,
to pójdą, wiesz, pre-sequel czy tam coś tam.
Nie, dobra, okej, to umówmy się, no to ludzie z CD Projektu, oni najlepiej wiedzą, jak swój własny biznes rozwijać, nie? A nie mówić, ostatnio obejrzałem, bo to wideo gdzieś, bo jakiś streaming z ogłoszenia wyników rocznych CD Projektu. Chyba tak, tak, to wyniki roczne ogłaszali i widziałem właśnie, że prezes Kiciński pokazywał, jak te przychody w sprzedaży po kolei Wiedźmina pierwszego, drugiego, trzeciego, jak to się rozwijało i to bardzo fajnie było widać, że Wiedźmin 1 wciąż się sprzedaje. Wiadomo, że była bomba w momencie sprzedaży, a później te przychody spadają, no bo wiadomo, kto miał kupić, ten kupił, ale nie spadają do zera. Wiedźmin pierwszy cały czas się bardzo długo sprzedawał i taki jest stały przychód generował. I to samy identyczny patent. Wiedźmin drugi. Bomba o wiele większa, spadek przychodów i utrzymywanie się na stałym poziomie. I to i identyczny patent, tylko to jest jeszcze stosunkowo młoda gra Wiedźmin trzeci. No, drodzy słuchacze, dajcie znać, co sądzicie, bo to jest bardzo ciekawa dyskusja. Czy spółki powinny płacić dywidendy, mimo że ona jest niska? Taka tutaj symboliczna. Czy też inwestować każdą złotówkę maksymalnie, ile się tylko da, bo to zaprocentuje wzrostem kursu akcji. Rafał, no, to jest zwolennikiem inwestowania na 2 tygodnie, a jeszcze najlepiej na 2 godziny, żeby te zainwestowane gotówka jak najprędzej, jak najwyższe stopy zwrotu w wycenie spółek, a ja z kolei jestem zwolennikiem, tak, bardzo dobrze, to inwestujmy, ale regularnie spółka musi tym akcjonariuszem trochę zapłacić.
Ale to cię zdziwię, bo właśnie w dniu wczorajszym zainwestowałem no, poważne tutaj części swojego portfela w jedną spółkę z New Connectu i tam nie nastawiam się akurat na miesiąc, dwa czy trzy, tylko troszeczkę dłużej. Więc to nie jest tak.
Ale liczysz na. Dobra. Ale liczysz na dywidendę, czy na to, że tam jednak.
Brońcie, panie Boże, no, jaką dywidendę? No, wszystko reinwestowanie i rośnięcie po setki procent rocznie.
No właśnie, słyszycie. Tak, dajcie znać. Dywidenda, czy reinwestycja na maksa. Dajcie, bo to jest super ciekawy punkt widzenia. Dobra, to słuchajcie, to był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski, się razem ze mną nagrywał.
Antydywidendowy Rafał Rzyński.